Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie 18 czerwca w programie Dom i Ogród. A czym powiemy w dzisiejszej audycji? Między innymi zajrzymy do salonu łazienek, by podpytać, jakie są trendy i nowości, co wybierają najczęściej klienci, wannę czy kabinę prysznicową z deszczownią, czy też klasyczne, jaka jest dostępność ceramiki sanitarnej WC, czy też armatury łazienkowej i co jest nowością w tym zakresie, bo tak zwane na przykład pokrętła przeszły już do lamusa. I w ogóle powiemy, czym się kierować przy zakupie takiego asortymentu. A w drugiej części programu będziemy zachęcać do uprawy roślin miododajnych, które warto zaprosić do ogrodu. Powiemy, jak je uprawiać i w jaki sposób służą nie tylko nam, bo uprawa roślin ogólnie mówiąc pożytkowych przyciąga też pszczoły i inne zapylacze. Zanim zaczniemy, jeszcze przypomnę o programie i sposobie komunikowania. Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać, zarówno właśnie w domu, jak i w ogrodzie. Bo wiedzy nigdy za wiele. Zaglądamy do sklepów budowlanych, salonów meblowych, do łazienek, a także centrów ogrodniczych. Podpowiadamy różne rozwiązania. Mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych, a w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie albo dla znajomych, przyjaciół i podzielić się taką wiedzą z innymi, bo warto. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmałparadia.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, również własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dziś potrwa do 12:00, warto więc z nami zostać. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Zaglądamy do salonu łazienek, od tego właśnie zaczniemy. Zajrzymy do miejsca, gdzie możemy kupić wannę czy też kabinę prysznicową. Naszym przewodnikiem i doradcą jest Tomasz Chrzanowski z salonu łazienek Impero.
Jeśli chodzi o kabiny prysznicowe, to przede wszystkim kolorystyka. To już nie jest taki typowy, klasyczny profil chromowany, błyszczący. Coraz częściej klienci decydują się chociażby na kabiny prysznicowe w profilu czarnym, matowym. Bardzo też charakterystycznym profilem, który troszeczkę podrasowuje nam przestrzeń łazienki. Do tego można dobrać później czarną armaturę, też w wersji matowej. Bardzo fajne rozwiązania, jeśli chodzi o tą kolorystykę. Pojawiają się też profile złote, złote szczotkowane, złote jakieś matowe, więc kolorystyka też bardzo, bardzo bogata.
Jeżeli chodzi o kształt, to wygląda?
Jeśli chodzi o kształt, to kabiny kwadratowe, standardowo prostokątne, które możemy sobie modułować. Wybieramy wtedy szerokość ścianki stałej, szerokość ścianki z drzwiami. Możemy zbudować nawet duże kabiny 160 na 120 załóżmy, tak żeby ta przestrzeń kąpielowa była duża.
A na dole co, brodzik?
Na dole brodzik bądź odpływ liniowy, odpływ przyścienny. Rozwiązań jest też dużo.
W zależności od możliwości technicznych w domu?
W zależności od możliwości technicznych w domu, dokładnie.
A co jest w tym zakresie nowością rynkową?
Nowością rynkową? Kolorystyka. Tutaj bym się chyba skupił na tej kolorystyce, bo producenci dążą właśnie do poszerzania gamy kolorystycznej, jeśli chodzi o profil. Natomiast same rozwiązania w dalszym ciągu utrzymują się wersje minimalistyczne tych kabin, czyli im mniej elementów takich niepotrzebnych do czyszczenia, tym lepiej.
Mniejsze, większe, czyli tamta jest dwuosobowa?
Większe, zdecydowanie większe.
Czy dwie osoby mogą?
Mogą, mogą jak najbardziej.
To teraz skupmy się na armaturze. Co w środku w kabinie?
Elementy natynkowe bądź podtynkowe, czyli mówimy o deszczowniach, które mają kolumnę wbudowaną, to są te systemy natynkowe. Natomiast podtynki charakteryzują się tym, że mamy mniej widocznych elementów, czyli deszczownia bezpośrednio ze ściany bądź z sufitu, sama słuchawka i sama bateria mieszaczowa bądź bateria z termostatem. Zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, mniej elementów do czyszczenia, wygodniejsze użytkowanie.
Słuchawka prysznicowa, deszczownia? Wyjaśnijmy, na czym polega różnica.
Deszczownia spada nam z góry, tak? Czyli mamy strumień wody kierowany od góry, natomiast słuchawka jest tym elementem, że tak powiem, bardziej mobilnym. Tak?
Pod deszczownię podchodzimy, natomiast tam tak. To możemy sobie
manipulować. Ukierunkować, dokładnie. Może to być razem tak.
A jakie są warunki potrzebne, żeby taką deszczownię zamontować?
Standardowe wyprowadzenie ze ściany, jeśli chodzi o te elementy natynkowe, natomiast do zamocowania elementów takich podtynkowych deszczowni musimy mieć takie dedykowane moduły podtynkowe. Czyli to są elementy, które z reguły dostarczają również producenci armatury.
Czy taka deszczownia może być zamontowana także nad wanną?
Również może być zamontowana nad wanną.
Może teraz płynnie przejdźmy właśnie do wanien. Jak tutaj wygląda sytuacja obecnie na rynku?
W dalszym ciągu sprzedają się standardowe wanny do zabudowy, czyli wanny akrylowe w większej mierze bądź stalowe emaliowane, również czasem renomowanych producentów. Dominują w tym momencie wanny wolnostojące, czyli kształtem zdecydowanie bardziej zaawansowane wzory niż standardowe wanny do zabudowy, dające użytkownikom przede wszystkim design, tak, który jest obecnie poszukiwany przez klientów. Mogą to być wanny wolnostojące przestrzenne, mogą to być wanny wolnostojące przyścienne, mogą to być wanny wolnostojące przyścienne narożne, które częściowo możemy dosunąć do ściany, do rogu łazienki, tak żeby nie zabierały też dużo miejsca. Wymiary różne, od mniejszych po większe, jednoosobowe, dwuosobowe wanny cieszą się popularnością.
Zazwyczaj białe?
Zazwyczaj białe.
A co się zmieniło, jeżeli chodzi o wanny, bo one już są z nami od dawien dawna i na przestrzeni lat, co się zmieniło, jeżeli mówimy tutaj o materiałach, kształtach?
W dalszej mierze dominuje akryl. Jeśli jest to materiał, z którego da się, że tak powiem, wykrzesać najciekawsze formy. No i ogólnie formy tych wanien też się pozmieniały, tak? To nie są już takie klasyczne, standardowe wanny prostokątne. Są to wanny owalne, są to wanny gdzieś tam zaokrąglone z jednej strony, z drugiej strony już nie, więc wizualnie jest tutaj też dużo możliwości.
Czyli zmienił się materiał i jest pewnie łatwiej utrzymać czystość?
Z utrzymaniem czystości również łatwiej.
A jeżeli mówimy o wannach takich nowoczesnych, z nowoczesnym wyposażeniem?
W dalszym ciągu sprzedają się wanny spa, wanny jacuzzi, tak? No to są już bardziej zaawansowane technologie, ale to też przekłada się na cenę poszczególnych produktów.
Omówmy taką wannę.
Różnego rodzaju systemy, jeśli chodzi o funkcję masażu, funkcję jakiejś tam chromoterapii, możliwość zastosowania różnych dysz, które napowietrzają nam tą wodę podczas kąpieli. Producentów też jest kilku, którzy oferują tego typu rozwiązania, więc też klienci mają w czym wybierać. Musi być przede wszystkim zapewniony odpływ wody z danej wanny, ale są też syfony, które chociażby mają opcję napełniania wanny poprzez przelew. Wtedy nie musimy mieć typowej wylewki zastosowanej przy wannie. Może to odbywać się poprzez napełnianie tym syfonem. Mamy zastosowany perlator kaskadowy, który napełnia nam wodę pod tak jakby tym korkiem. Odprowadzana jest dołem, natomiast napełnianie jest górą. Nie mamy typowej wylewki, natomiast bateria powinna być zamontowana chociażby ze samą słuchawką. Bądź słuchawka z deszczownicą. Jeśli mamy zastosowany parawan nawannowy, możemy zastosować słuchawkę, deszczownię, ewentualnie jakiś trzeci odbiornik, może być stosowana klasyczna wylewka wannowa.
A jakie rozwiązania znajdziemy w ofercie ceramiki sanitarnej WC? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Wracamy do salonu łazienek. Teraz ceramika sanitarna WC, bo tutaj też się wiele zmieniło.
99% sprzedaży obecnie dominują miski podwieszane, które mocujemy do stelaży podtynkowych. W większości to są już systemy bezrantowe, czyli nie mamy tak zwanego klasycznego kołnierza w środku, który był problematyczny, jeśli chodzi o czyszczenie tej ceramiki sanitarnej. Modeli jest wiele, zakres cenowy też różny, także klienci też mają w czym wybierać.
A te z górnej półki, czym się charakteryzują?
Przede wszystkim wzorniczo to są już zaawansowane produkty. Jakościowo też z reguły ceramika posiada już podwójne szkliwienia, to są tak zwane takie szkliwienia Ceramic Plus, które ułatwiają czyszczenie, funkcjonowanie danej ceramiki.
Czyli to już są urządzenia, które nie posiadają dolnopółków?
Tak. Są standardowe w tym momencie chociażby takie wirowe systemy spłukiwania, które też są innowacyjnym systemem spłukiwania.
A umywalki?
Umywalki nablatowe, umywalki meblowe, umywalki podblatowe. Rozwiązań też jest kilka, to w zależności od rozwiązań wprowadzonych w łazience.
A co się cieszy największym uznaniem?
Dominują umywalki nablatowe.
Czyli?
Umywalkę, którą stawiamy na blacie, albo blacie wykonanym z płytek, albo blacie wykonanym z drewna, z płyty laminowanej. Form jest wiele, gabarytowo też są to umywalki okrągłe, kwadratowe, prostokątne, z miejscem na baterię lub bez, do wyboru.
No właśnie, gdzie się wtedy umieszcza taką baterię?
albo ze ściany, albo z blatu.
Jeżeli mówimy o wielkości, są takie małe dedykowane do malutkich pomieszczeń?
Są również małe dedykowane do pomieszczeń takich niewielkich.
A kolorystyka?
Dominuje biel w dalszym ciągu. Biel polerowana, zdarzają się białe matowe umywalki, pojawiają się kolory czarne, złote. To już bardziej produkty wyszukane pod zamówienie.
Jakie szafki wtedy się dobiera pod takie umywalki?
Są to szafki wiszące w głównej mierze. Popularna jest dosyć ta linia nowoczesnych szafek, czyli albo rozwiązanie bezuchwytowe, albo uchwyty w kolorach. Szafki podwieszamy wtedy albo pod blat wykonany z płytek, bądź dobieramy do tych szafek blat wykonany z drewna, bądź z płyty laminowanej.
A co jest praktyczne bardziej?
To są zdania podzielone. Kwestia designu, koloru, tak, mogą klienci wybierać.
A jeżeli chodzi o praktykę?
No, laminat jest dosyć odpornym materiałem, no i wszystkie zabudowy z płytek.
Odporny na wilgoć, która w łazience?
Na wilgoć, na zadrapania, tak, jak najbardziej polecamy.
Pokrętła w bateriach umywalkowych czy też wannowych przechodzą do przeszłości, a co w zamian? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Armatura łazienkowa także dostępna jest w różnych kolorach i wzorach i tutaj też dotarła elektronika.
Z nowości poszczególne serie występują w różnych kolorystykach. Do wyboru standardowy chrom, mamy do wyboru kolor złoty, złoty szczotkowany, kolor miedziany, kolor niemalże czarny, więc wybór jest też spory.
A materiałami się różnią?
Materiałem to się nie różni. To jest ogólnie w kolorach dominuje technologia PVD, czyli takie utrwalane, utwardzana powłoka, która też jest odporna na zarysowania i na osadzanie się kamienia.
Wybór duży w różnych kształtach. A co jest na topie?
Kształty są różne. Na topie trudno wskazać. Za dużo jest kolekcji, które by gdzieś tam mogły dominować.
Ale od pokręteł się chyba już odchodzi.
Raczej tak. Zazwyczaj jeśli chodzi o mieszacze, no to są delikatne, teraz subtelne, jakieś tam paseczki, takie patyczaki tak zwane, albo design jakiś bardziej w obłych kształtach lub w kwadracie.
Tutaj nam się coś wyświetla. Co tutaj mamy?
Bateria elektroniczna, którą należy podłączyć do zasilania albo takiego stałego, bądź zamontować baterię, która jest dedykowana do danej kolekcji. I mamy sterowanie elektroniczne poprzez ustawienie sobie temperatury, wody i ciśnienia z danej baterii.
Czyli tutaj widzimy temperaturę wody czy powietrza?
Temperaturę wody.
A tutaj niżej?
To jest opisane załączanie ciśnienia, jakie jest z danego perlatora. Z nowości tutaj na przykład seria Smart Control, czyli takie dosyć innowacyjne zastosowanie przełączników. Czyli zamiast standardowych pokręteł bądź mieszaczy mamy baterię termostatyczną, gdzie ustawiamy sobie zadaną temperaturę i możemy sobie poprzez klikanie poszczególnymi guzikami załączyć odpowiedni odbiornik, który ma być uruchomiony i wyregulować sobie ciśnienie.
Odbiornik, czyli?
Słuchawka bądź deszczownica.
A trzecie?
Drugi rodzaj strumienia w deszczownicy. To jest dosyć też innowacyjna funkcja. Jedna deszczownica posiada dwa tryby tak jakby uruchomienia. No, rozwiązanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże.
A co tam jest na samym dole? Taka rurka, co to jest?
To są baterie wannowe, otworowe tak zwane. Czyli baterie, którą możemy zamontować albo w krawędzi wanny, albo w półce bądź w murku jakimś obok wanny, tak? Wtedy jest wyciągana słuchawka wannowa i do tego wylewka, która napełnia nam wannę.
Czyli to nie jest klasyczna słuchawka okrągła, tylko taka walcowata.
Tak, no akurat kolekcja, która charakteryzuje się taką to obłym kształtem. To jest słuchawka z dwoma, trzema funkcjami, czyli możemy sobie przełączyć rodzaj strumienia, który ma być z danej słuchawki, funkcja masażu, funkcja jakiegoś tam deszczyku i tak dalej.
To wszystko w słuchawce od razu?
To jest wszystko wbudowane w słuchawce.
A jeżeli kupujemy taki asortyment, co to jest istotne? Myślę tutaj na przykład o jakiejś intensywności hałasu.
Intensywność hałasu to w zależności od głowic, jakie są zastosowane w poszczególnych armaturach. Większość producentów bazuje na głowicach Keroxa, gdzie jest i właśnie ten poziom hałasu też na odpowiednim poziomie ustawiony. No i ogólnie gwarancja tak jest też podwyższona. Na same głowice mamy tam w granicach 10 lat gwarancji.
A jak sprawdzać ten poziom hałasu przy armaturze łazienkowej? Jest to podane, tak jak przy pralkach?
Produkt powinien posiadać taką kartę techniczną, więc to w takich stricte już technicznych katalogach mamy zapisane, więc jeśli klient potrzebuje takich informacji, to jak najbardziej możemy to sprawdzić, zweryfikować.
Czyli warto o to zapytać, żeby nie budzić sąsiada?
Również tak.
Warto zapytać, a dziś Państwu doradzał Tomasz Chrzanowski z salonu łazienek Impero. Trudno zwykle nam podjąć decyzję o remoncie czy jakiejkolwiek wymianie czegoś, co już wiele lat temu zostało zainstalowane, bo to przecież niezła rewolucja domowa. Ale jeżeli ktoś się jednak zdecyduje, to wybór ma ogromny.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodów, a w naszych programach zachęcamy Państwa również do uprawy roślin zielarskich, a także pożytkowych, które przyciągają pszczoły, bo nie może ich zabraknąć w naszych ogrodach, a właściwie to pszczół, tych cennych zapylaczy, nie może zabraknąć w ogóle w naszym środowisku, bo przecież bez nich nie będzie i nas. Rośliny pożytkowe to rośliny o kwiatach barwnych i wonnych, kwitnące długo i obficie, które dostarczają pszczołom surowca, chociażby do produkcji miodu, ale warto pamiętać, że wśród nich są też rośliny miododajne obcego pochodzenia. Określane są mianem inwazyjnych, ponieważ mogą negatywnie oddziaływać na nasze rodzime, tym samym zaburzając ekosystem i stanowią wtedy zagrożenie dla środowiska. Dlatego zawsze warto podpytać fachowca w tym zakresie, który doradzi, jaką roślinę, gdzie i w jakich ilościach można posadzić, a z jakich lepiej zrezygnować, mówi Dorota Misiurek z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Są to takie rośliny, które zaliczane są do roślin pszczelarskich lub roślin pożytkowych. Są to głównie rośliny o kwiatach barwnych i wonnych, które długo i obficie kwitną i dostarczają pszczołom surowca do produkcji miodu, czyli nektaru. Są to rośliny nektarodajne i z takich roślin możemy wymienić m.in. wrzos, lawendę, malinę, kocimiętkę, lipę, nawłoć czy lucernę. Są również rośliny, na których liściach i pędach wytwarzany jest inny surowiec do produkcji miodu, czyli spać. I tutaj są to właśnie rośliny spadziodajne, na przykład sosna, jodła, świerk, modrzew czy głóg. Do roślin pszczelarskich pożytkowych zalicza się również rośliny pyłkodajne. Nie są one jednak zaliczane do roślin miododajnych ani do nektarodajnych. Pyłek kwiatowy, który pozyskiwany jest przez pszczoły z tych roślin, jest dla nich głównie składnikiem pokarmowym. Niektóre gatunki roślin miododajnych obcego pochodzenia bardzo łatwo dziczeją z upraw i określane są jako gatunki inwazyjne. Tutaj możemy wymienić m.in. nawłoć kanadyjską, rdestowcę czy robinię akacjową. Rośliny te stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego z powodu wypierania rodzimych gatunków roślin i innych oddziaływań. Dlatego zaleca się odstąpienie od ich uprawy, szczególnie na terenach cennych przyrodniczo.
Rośliny miododajne przyciągają pszczoły, ale to także rośliny, które mogą być wykorzystywane jako naturalne nawozy zielone, bo zastosowanie roślin miododajnych zależy od konkretnego gatunku.
Wiele gatunków roślin wykorzystywanych jest jako nawozy zielone oraz rośliny fitosanitarne. Przykładem takich roślin jest m.in. koniczyna polna i koniczyna biała, które wzbogacają glebę w azot, który wychwytywany jest z powietrza. Uprawy takie nadają się na różnych typach gleb, w tym suchych i piaszczystych. Te rośliny miododajne zaleca się uprawiać w cyklu zmianowania w warzywniku oraz siać w międzyrzędziach w przydomowym sadzie. Gatunki, które są miododajnymi nawozami zielonymi, jednocześnie uchodzą za rośliny ozdobne, to na przykład łubiny i wyki. Obie grupy z powodzeniem można uprawiać na rabatach. Podobne zastosowanie ma również facelia. W tym przypadku na 1 m2 uprawy faceli może pracować nawet 30-50 pszczół. Cenną rośliną miododajną jest gryka zwyczajna, jednak lepiej ją uprawiać w bardziej oddalonych miejscach, na przykład na polach, gdyż na pożytkach z gryki pszczoły mogą stawać się agresywne. Z gatunków fitosanitarnych przeciwdziałających rozwojowi szkodliwych nicieni glebowych dobrze sprawdza się nostrzyk biały. Nie można zapomnieć także o powszechnie wykorzystywanych w Polsce rzepaku oraz gorczycy. Do popularnych roślin miododajnych, które możemy zastosować w ogrodach jako rośliny ozdobne, należy m.in. lawenda, dalia, rudbeckia, nachyłek czy jeżówka purpurowa. Te ozdobne rośliny miododajne są powszechnie spotykane w ogrodzie. Najczęściej wykorzystuje się je do aranżacji kwietników i rabat. Duże znaczenie dla pszczół ma także typowa roślina wrzosowiskowa, czyli wrzos pospolity, która dostarcza pszczołom pożywienia w trudniejszym dla nich okresie, gdy wiele gatunków już przekwitło. Późnym latem i jesienią owady mogą liczyć także na inną cenną grupę, na astry, szczególnie na późno kwitnącego astra alpejskiego. W ogrodzie warto założyć łąkę kwietną, która przyciągnie wiele gatunków owadów, w tym owady rzadkie, a pszczołom zapewni pokarm. Możemy wysiać m.in. haber buławatek czy cykorię podróżnik.
Niektóre rośliny miododajne to także rośliny lecznicze, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Warto pamiętać, że wiele roślin miododajnych to także rośliny lecznicze i przyprawowe, które stosujemy w kuchni, a jak je uprawiać?
Służą nie tylko człowiekowi jako wartościowe leki i przyprawy w kuchni. Część grządek w ogrodzie warto wydzielić pszczołom, dopuszczając do kwitnienia roślin. Szczególnie wartościowy dla pszczół jest lubczyk ogrodowy, chyzop lekarski, lebiodka pospolita, ogórecznik lekarski, kocimiętka, szałwia lekarska, dziurawiec zwyczajny oraz macierzanka tymianek. Pszczoły korzystają także z dużej grupy chwastów, na przykład zmniszka lekarskiego czy nawłoci. Każdej z wymienionych roślin miododajnych zaleca się zapewnić słoneczne stanowisko, wtedy kwitnie obficiej. Oczywiście wraz z takim miejscem może zachodzić konieczność częstszego podlewania. W przypadku roślin miododajnych warto stosować nawozy z większą zawartością fosforu, pobudza to wykształcanie kwiatów. Do walki z chorobami i szkodnikami należy wykorzystywać ekologiczne środki, na przykład gnojówki z roślin, które nie zaszkodzą zapylaczom. Dokładne wymagania i sposoby pielęgnacji zależą od indywidualnych potrzeb konkretnego gatunku roślin. Masowe wymieranie pszczół ma głównie związek z używaniem chemicznych środków ochrony roślin. Do ochrony pszczół można przyłączyć się, tworząc przyjazny ogród czy domowy i sadząc w nim rośliny miododajne. Warto w swoim ogródku posadzić lub wysiać rośliny, z których my również będziemy korzystać, a nie tylko pszczoły. Rośliny, które możemy używać również w kuchni. Między innymi mięta, która jest byliną z rodziny jasnotowatych. Jej wydajność miodowa waha się w granicach od 720 do 1300 kg z hektara, w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym. No i oczywiście mięty możemy używać w kuchni jako dodatek do różnego rodzaju dań, do deserów. Kolejną rośliną, którą możemy używać w kuchni, jest jednocześnie rośliną miododajną, jest kolendra siewna. Jest to roślina jednoroczna, występująca w Azji, Afryce, Ameryce i Europie. Kwitnie ona od czerwca do sierpnia. W naszej kuchni często wykorzystywana do różnego rodzaju dań.
Mięta czy kolendra ma niewielkie wymagania glebowe, podobnie jak i lawenda czy inne cenne rośliny miododajne.
Lawenda wąskolistna. Jest to krzewinka, która występuje w krajach śródziemnomorskich. Uprawiana jest na plantacjach oraz w ogrodach domowych w całej Europie. Kwitnie w pierwszej połowie lipca. Zdarza się również powtórne kwitnienie we wrześniu, jeżeli stany są wcześniej przycięte. Lawenda wąskolistna jest również rośliną leczniczą. Ma działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne oraz uspokajające. Kolejną rośliną jest lebiodka pospolita, czyli oregano. Jest to bylina, występuje w stanie naturalnym w środkowej Azji, Europie, a także Ameryce Północnej. W Polsce jest rośliną pospolitą na niżu. Lebiodka ma dość wysoką łodygę do 80 cm, rozgałęzioną, kwiaty drobne, liczne, różowe, obficie oblegana przez pszczoły. Kwitnie od lipca do sierpnia. Jest rośliną o intensywnym zapachu. Ogórecznik lekarski, czyli Borago officinalis, należy do rodziny ogórecznikowatych. Jest gatunkiem jednorocznym. W Polsce uprawia się go głównie ze względu właśnie na miododajność. Kwitnie od początku czerwca do końca lipca. Jeden kwiat ogórecznika wydziela do 200 mg nektaru o zawartości nawet do 70% cukru.
Mówiła Dorota Misiurek, ogród botaniczny UMCS w Lublinie. A pamiętajmy, że wiele ziół możemy też uprawiać na balkonach, tarasach, a nawet na kuchennych parapetach.